A z nami już goście za pośrednictwem Skype'a: Ireneusz Karaśkiewicz, prezes Forum Okrętowego, i Piotr Stareńczak, dziennikarz portalu Morskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani Iwona, dzień dobry radiosłuchaczom.
Dzień dobry.
Zanim o gazowcach, wracamy jeszcze na moment do targów i konferencji Balte Expo, które odbyły się w Gdańsku tydzień temu. Organizatorzy mieli tylko 3 miesiące na zorganizowanie całej imprezy. Zgłosiło się prawie 120 wystawców z 8 krajów. Obaj panowie byli na tych targach i również na konferencjach. Jakie wnioski z targów i z burzy mózgów na konferencji?
Kto z nas?
Bardzo proszę, pan Ireneusz Karaśkiewicz się zgłosił.
No i jak powiedziała, targi Baltexpo, jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w Europie po wybuchu pandemii COVID-19. Około 120 wystawców, natomiast znacznie więcej ludzi odwiedzających według organizatorów, około 2000. Według moich szacunków było więcej, bo również chodziło o osoby niezarejestrowane na targi. No i cóż, widać było, że ludzie są bardzo stęsknieni spotkań na żywo. Dosyć mają tych już telekonferencji, tych takich spotkań online. Widać było po twarzach, po serdeczności, po przywitaniach i tak dalej, nie, że ludzie po prostu są bardzo stęsknieni spotkań, bardzo takich, powiedzmy, spotkań na żywo. Natomiast same targi, jeżeli chodzi o tą warstwę merytoryczną, no to zostały zdominowane przez 3 takie główne tematy. Główny temat to jest rozpoczęcie programu Miecznik, budowy 3 fregat dla marynarki wojennej. Drugi temat to morska energetyka wiatrowa. No i trzeci, to tak tutaj pan wiceminister Witkowski na samym otwarciu konferencji powiedział dosyć radykalnie o niebawem rozpoczęciu budowy promów na Bałtyk. Nie? Także no, to były takie 3 główne tematy, które zdominowały dyskusję na targach Baltexpo.
Mm-hmm. Piotr Stareńczak, proszę bardzo.
Tak się ukryć, że targi Baltexpo niestety czas największej świetności mają dosyć dawno.
Halo, halo? Mamy problem, panie Piotrze, nie słychać pana. Było pana słychać na samym początku i mam wrażenie, że naciska pan jakiś klawisz, który pana wyłącza z eteru. Spróbujemy połączyć się z panem Piotrem przez telefon. Będziemy wdzięczni za podanie numeru telefonu naszej koleżance, która z realizatorni spróbuje się przez telefon z Piotrem Stareńczakiem, redaktorem portalu Morskiego, połączyć.
Halo, jestem.
A proszę bardzo, proszę, nie usłyszeliśmy niczego z tego, co zaczął pan mówić.
No niestety nasze targi, właściwie jedyne morskie, już dawno mają okres swojej największej świetności za sobą. Niestety ich skala nie imponuje. Natomiast ostatnia edycja jest mniejsza niż poprzednie, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście jak na okres zaraz po pandemii, faktycznie całkiem udane. To jeżeli chodzi o warstwę wystawienniczą, czysto targową. Natomiast znacznie lepiej było, jeżeli chodzi o konferencje. Trudno mówić o jakichś hitach Baltexpo. Można raczej mówić przede wszystkim o ciekawych wydarzeniach gospodarczych albo o ujawnionych, no, ciekawych projektach, planach niedługo przed, czy w ogóle w okolicach czasowych Baltexpo. Można tutaj wspomnieć oczywiście o tym, o czym mówił mój przedmówca, czyli zapowiedzi dotyczące promu, budowy promów stanowcze. Poza tym zamówienia, 2 ciekawych, rychłe zamówienia, bo kontrakty jeszcze nie są, zdaje się, podpisane w obu przypadkach. Jeden ma być podpisany w listopadzie. Jeden z kontraktów ma dotyczyć jednostki samopodnośnej do instalacji morskich platform wiatrowych. Tak więc 2 spodziewane zamówienia w stoczni Christ, ciekawych jednostek, ciekawych technicznie. Poza tym tu niedługo przed targami pojawiła się propozycja holdingu remontowa projektu jednostki do neutralizacji zalegających na dnie Bałtyku pozostałości II wojny światowej. No i mieliśmy też niedługo przed targami Baltexpo pierwsze zamówienie na statek z myślą specjalnie o budowie i obsłudze polskich morskich farm wiatrowych. Co prawda to jednostka mała, pomocnicza jedynie, nie z tych kluczowych, na które wszyscy czekają, jeżeli chodzi o Polish content, o polskie budowy w stoczniach na rzecz morskich farm wiatrowych instalowanych za kilka lat w Polsce. No ale jest to jakiś początek. Mała jednostka pomocnicza, robocza, właściwie holownik, ale bardzo uniwersalny, zamówiony przez Fairplay Towage Polska w stoczni holenderskiej, co prawda, grupie stoczni holenderskich, ale jednostka będzie w całości budowana w podwykonawstwie w Polsce.
To teraz zmieniamy temat. Polska stawia na niezależność energetyczną. Nie będziemy przedłużali kontraktu z rosyjskim Gazpromem. Tak w poniedziałek mówił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jak wiemy, gaz będziemy mieli z Baltic Pipe. Mamy zasoby własne, LNG sprowadzany z USA. No i właśnie. Czy Polsce potrzebna jest flota zbiornikowców LNG, czy inaczej mówiąc gazowców, którymi ten gaz kupowany za granicą LNG będziemy mogli transportować do kraju?
Uważam, że zdecydowanie taka flota jest nam potrzebna. Jeżeli nawet nie budowana w Polsce, to chociaż czarterowana, ale czarterowana przez polskie firmy, od właścicieli statków, czarterowana, znaczy chodzi mi o operatora. Operatorem powinien być polski podmiot, który początkowo może pokusić się o czarterowanie statków pod najem następnego poziomu od podmiotów zagranicznych. Z czasem powinien pomyśleć o własnych statkach zakupionych na własność, czy to nowo budowanych, czy używanych. Natomiast własna flota jest zdecydowanie potrzebna pod własną kontrolą polską. O ile jest zrozumiałe, można to zrozumieć i można dopuścić do tego, żeby powiedzmy pierwsze 4 jednostki były czarterowane od armatora zagranicznego w okresie przejściowym dla nabywania doświadczeń oraz w związku z tym, że powiedzmy nasza żegluga jeszcze nie była na to gotowa, a nie była na to gotowa, dlatego że nikt się odpowiednio wcześnie do naszych armatorów nie zwrócił. W ogóle nikt nie pomyślał o tym, żeby dogadać się z polskimi armatorami w celu przygotowania takiej operacji. Pamiętam, że pierwsze informacje z rynku, nieoficjalne informacje z rynku pojawiły się w 2019 roku, mówiące o tym, że PGNiG zaczyna się rozglądać, zaczyna szukać czarterów. No i w końcu doszło do wyczarterowania najpierw 2 jednostek, później kolejnych 2 na okres 10-letni u tego samego armatora norweskiego. Obecnie dochodzą takie sygnały z rynku, że PGNiG rozgląda się za możliwością czarteru 5. statku. Na początku, w 2019 roku, mówiło się, że do 6 statków prawdopodobnie PGNiG będzie chciał wyczarterować. Z kolei Instytut Polityki Energetycznej imienia Łukasiewicza szacuje, że dla obsługi naszego importu w pełnym zakresie powinno być w polskiej flocie czy na usługach naszego importera i dystrybutora powinno być 11 do nawet 20.
Do nawet 20 właśnie jednostek. Dajmy szansę teraz panu prezesowi Karaśkiewiczowi. Po co nam te gazowce? Jakie będą z tego wartości dodane, niezależnie od tego, czy my będziemy czarterować te jednostki, czy też może je zbudujemy?
Więc tak, powodów dla posiadania własnej floty gazowców jest wiele, ale ja może tylko skupimy się na 2 najważniejszych.
Tak, żeby słuchacze wiedzieli właśnie dlaczego, tak, po co. Mhm.
Dokładnie. Pierwsze, bezpieczeństwo państwa, drugie względy finansowe. Więc niech może same liczby przemówią. Jeżeli gazoport w Świnoujściu i ten terminal w Gdańsku FSRU osiągną pełne moce przeładunkowe, czyli 12 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, wówczas za sam transport tego gazu do portów polskich według stawek frachtowych, które są w tej chwili, średnich stawek frachtowych, będziemy płacili rocznie około $500 milionów. W skali 30 lat będzie to około $15 miliardów. Już za około 10% tej kwoty możemy wybudować bądź zakupić, bo to są osobne tematy, ale własną flotę gazowców, których właścicielem będzie polski armator. I ta rzeka pieniędzy, która w tej chwili płynie do obcych armatorów lub do firm, od których czarterujemy bądź będziemy czarterować jednostki, nie ma żadnego najmniejszego powodu, żeby ten ogromny strumień pieniędzy nie przekierować do polskiego armatora. Drugi powód to są względy bezpieczeństwa. Więc ja tak może tylko taki może przytoczę malutki rys historyczny. Otóż w latach 70-75, jeszcze w poprzednim systemie w PRL-u, kiedy rządzili komuniści, wybudowano naftoport, port północny w Gdańsku. W latach 70-75 równolegle w tym samym czasie zakupiono 6 zbiornikowców do przewozu ropy naftowej o pojemności 140 tysięcy DWT każdy. One zostały zakupione, 3 w Japonii, 3 w Niemczech. Polskie stocznie wówczas technicznie były w stanie takie zbiornikowce wybudować, natomiast były zajęte produkcją dla Związku Radzieckiego. Ale co chcę podkreślić, z punktu widzenia tamtejszej władzy bezpieczeństwo dostaw to nie tylko port, ale również całkowita kontrola nad flotą, która to dostarcza. I to może zapewnić posiadanie własnej floty przez polskich armatorów.
Mm-hmm. No lepiej płacić za budowę, eksploatację statków i mieć je na własność, niż płacić za wynajem statków lub usługi przewozowe i na koniec zostać ze szczuplejszą kieszenią, ale bez statków. Jest wysoce prawdopodobne, że przy tych 10-letnich okresach czarteru statków, które wynajmujemy od norweskiego armatora, nasze koszty, nasze opłaty za czarter po prostu sfinansują Norwegom budowę tych statków. Czyli de facto jest prawdopodobieństwo. Oczywiście musielibyśmy mieć dostęp do szczegółowych wyliczeń. Może to się tam nieliczne lata minie z tym twierdzeniem, które tutaj prezentuję, ale całkiem możliwe, że w ciągu 10 lat sfinansujemy w całości budowę tych statków Norwegu.
A jeśli budować dla nas, to gdzie? Za granicą czy w polskich stoczniach? A może pół na pół?
Więc tak, no, statek to jest przede wszystkim przedsięwzięcie biznesowe, nie? Czyli żeby budować, to trzeba przeprowadzić rachunek kosztów, czy się opłaca, czy nie. Jaka w tej chwili jest sytuacja? No w tej chwili jest duży popyt na jednostki do przewozu gazów skroplonych LNG. Stocznie koreańskie są praktycznie w tej chwili całe zajęte tym. Przesuwają dostawy statków na kolejne terminy, rośnie cena tych jednostek. I żeby tego dokonać, musiałyby usiąść do stołu dwie strony. Polski armator i potencjalne polskie stocznie, bo ja moim zdaniem nie jest to praca dla jednej stoczni, ale raczej dla konsorcjum. Musiałyby uczestniczyć więcej podmiotów i oszacować, jakie są koszty budowy w Polsce takiej jednostki. My jako Związek Pracodawców Forum Okrętowe w naszym programie odbudowy przemysłu stoczniowego zgłosiliśmy jako jeden z filarów. Był to jeden z filarów takich awaryjnych, ogłoszony w trakcie wybuchu pandemii, kiedy rzeczywiście potężny kryzys uderzył w europejski przemysł stoczniowy i to polskie firmy, te będące kooperantem stoczni zachodnich, bardzo mocno uderzyło jako jeden z programów, powiedzmy, odbudowy przemysłu stoczniowego. Ale w tej chwili, kiedy na horyzoncie rysują się duże komercyjne projekty, właśnie promy, czy program Miecznik, czy jeszcze inne projekty, o których tutaj pan Piotr wstępnie wspomniał. Należy do tego podejść jako do przedsięwzięcia biznesowego. Siąść i policzyć koszty.
Z jednej strony załóżmy, że liczymy koszty i jednak wychodzi na to, że dobrze by było i w sumie opłacałoby się, żeby wybudowały polskie stocznie. Załóżmy, że już mamy flotę własnych gazowców. One będą służyły nie tylko nam do tego, żeby przewozić gaz, który my kupujemy na przykład od Amerykanów, ale polski armator może być potencjalnym beneficjentem wysokich opłat za frachty i przewozić towary, nie towary, no ten konkretny towar również na potrzeby innych krajów i czerpać z tego korzyści, więc tu jakby dodatkowa rzecz.
Dokładnie trafiła pani w sedno, pani Iwona. Ja właśnie tak nawet dzisiaj rano sprawdzałem sobie stawki frachtowe za przewóz LNG i na przykład w ciągu ostatniego roku przewóz gazu na trasie Stany Zjednoczone-Japonia wzrósł dwukrotnie. No tutaj pole do działania dla armatora, tym bardziej, że polski armator ma zakontraktowany gaz w Stanach Zjednoczonych po prostu na odbiór tego gazu w porcie amerykańskim. Co on z nim później zrobi, to jest jego sprawa. On może go do Polski przywieźć, ale jeżeli jest dobra cena, to może go komuś innemu sprzedać. I tutaj jest naprawdę pole manewru dla bardzo dobrej działalności gospodarczej, dla profitów dla armatora. No to jest takie moje zdanie.
A propos tych wysokich stawek frachtu, to znalazłam dane. W tym roku historycznie wysokie stawki frachtu tego typu jednostek w tym roku osiągnęły historyczne maksima wynoszące, i to przemówi do wyobraźni słuchaczy, $350 000 za jeden dzień. Więc sobie proszę wyobrazić, a taka jednostka płynie no nie jeden dzień, tylko kilka tygodni.
Tyle płacimy, nawet więcej płacimy, bo jednostki czarterowane, czarter jednostek jest jeszcze droższy niż sam przewóz. Nie, ten strumień pieniędzy płynie w tej chwili do obcych armatorów. Ja jestem tutaj wielkim adwokatem tego, żeby przekonać tych, którzy odpowiadają za rozwój LNG w Polsce, do własnej floty gazowców. Czy one będą wybudowane w polskich stoczniach, to już jest wtórne, ale na początku musimy ten mur taki przełamać, nie? I tutaj mam w panu Piotrze sojusznika i jeszcze w paru innych osobach, żeby zbudować własną polską flotę gazowców LNG.
Panowie, na koniec jedno zdanie. Ruszyła się sprawa budowy polskich promów. Na przełomie 2024-2025 ma być wybudowany pierwszy prom. Czy to realne? Jedno zdanie panów.
Jeżeli weźmie się za to Gdańska Stocznia Remontowa, czy remontowa holding, to moim zdaniem tak.
Zależy od strony umowy. Skoro ujawniono informację o zapewnieniu finansowania, o konkretnych pieniądzach, konkretnych zarówno w sensie dużych pieniędzy, dużej kwoty, jak i konkretnych, to znaczy pewnych, zagwarantowanych, no to należy się spodziewać, że za jakiś czas dojdzie do podpisania jakiejś umowy w sprawie budowy promów. Z tym, że zarezerwowana w budżecie kwota to jeszcze nie wszystko. Trzeba jeszcze zorganizować część finansowania pochodzącą z rynku, z banków komercyjnych. Pożyjemy, zobaczymy.
Tu stawiamy kropkę niestety, bo czas nam się skończył. Mam nadzieję, że do tej dyskusji będziemy jeszcze wracać. Ważna sprawa. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, prezes Forum Okrętowego, Piotr Stareńczak, dziennikarz portalu Morskiego. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.